Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dzień dobry, Monika Siwak-Waloszewska. Dzisiejszy program będzie poświęcony bezdomności. 33 tysiące osób bezdomnych jest w Polsce. Tak policzono podczas ostatniego spisu, ostatniego liczenia osób bezdomnych, czyli spokojnie jedno małe miasteczko mogłyby zapełnić te osoby. A czy to są prawdziwe liczby i jaka naprawdę może być skala tego zjawiska? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Pani Anna Strand ze Stowarzyszenia Bractwo Więzienne Spirala Wykluczenia.
Samarytania.
Dzień dobry, przepraszam, jakieś złe opisy były. Pani Beata Zielińska, Fundacja Inkubator Społeczny.
Dzień
to
dobry.
Się zgadza chyba, mam nadzieję.
Zgadza się.
I rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, pan Marian Gliniecki. Dzień dobry.
Czekamy
na jeszcze jednego gościa, który dojdzie do nas w trakcie programu, który własnym doświadczeniu będzie mógł nam powiedzieć i też na Państwa doświadczenia w tym zakresie dzisiaj liczę. 345 50 60 albo końcówka 90 to numer telefonu do naszego bydgoskiego studia. I chciałabym rozmawiać również z Państwem o tym, czy groziło może Państwu bycie bezdomnym, czy mają Państwo za sobą takie doświadczenie, ale też o tym, jak postrzegamy osoby bezdomne, które przecież codziennie tak naprawdę spotykamy na ulicy. No właśnie, kto to jest osoba bezdomna, bo najpierw spróbujemy pokusić się o próbę zdefiniowania tego zjawiska. Czy to jest najprościej rzecz biorąc słownikowo bycie bez domu, czyli bez tych czterech ścian i dachu nad głową? Pan Marian Gliniecki.
Otóż oczywiście wcale tak nie jest. Ta typowa, prawna definicja osoby bezdomnej jest bardzo skomplikowana. Generalnie rzecz biorąc, żeby ją przetłumaczyć, to można by określić to w takich słowach, że osobą bezdomną będzie ten, który rzeczywiście nie ma domu. Nie ma tego przysłowiowego dachu nad głową. Ale to również zgodnie z ustawą o najmie lokali, o czynszach mieszkaniowych, będzie osoba, która może mieć mieszkanie, może mieć meldunek, może mieć stałe miejsce zamieszkania, ale w tym domu czy w tym mieszkaniu nie przebywa. Albo dlatego, że nie chce tam z różnych powodów być, albo dlatego, że ten lokal czy mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. I w świetle tych przepisów taką osobę można zakwalifikować do kategorii osób bezdomnych. Oczywiście to typowe, takie nasze, często potoczne rozumienie tego słowa, to jest osoba, która jest całkowicie pozbawiona jakiegokolwiek dachu nad głową, jakiegokolwiek lokalu. Ta, która nam się kojarzy z tą osobą, która mieszka na parkowej...
W opuszczonym budynku,
tak, na dworcu,
na klatce
schodowej, w holu dworcowym, na parkowej ławce. Tą, którą często widzimy na ulicy, mówiąc najprościej, żebrzącą. Osobę, która jest często brudna, bo i takie się osoby zdarzają. Osoba, która się błąka po ulicy, która się błąka po mieście. Ten obraz jest najczęstszą definicją tej osoby po prostu bezdomnej, aczkolwiek tak wcale być nie musi.
No właśnie, bo tak naprawdę bezdomnym, czyli tym widzianym przez nas chodzącym po ulicy i śpiącym w parku człowiekiem może być ktoś, kto ma na przykład piękną willę. Prawda? Spotkała się pani kiedyś z takimi osobami, Beata Zielińska?
Tak, spotkałam się z takimi osobami. Spotykałam się też z osobami, które przychodziły, prosiły o udzielenie im schronienia, dlatego że mają własne mieszkanie, ale na przykład je wynajęły. Więc to jest też jakby taka tutaj kwestia subiektywna, ta bezdomność czasami.
A pani otwierała szeroko oczy chyba na coś takiego,
tak?
I co? Jak on to tłumaczył?
No po prostu tłumaczyliśmy, że w tej sytuacji no nie jest ona osobą bezdomną, że to nie jest tak, że własny lokal można wynająć i przyjść po prostu na koszt podatników sobie pomieszkać w schronisku. Zdarzają się też takie osoby, całkiem niedawno się taka pani zdarzyła, która chciała przyjść i pomieszkać w schronisku, chociaż na przykład może ona nie miała tytułu jakiegoś prawnego do lokalu, ale miała środki na to, żeby ten lokal sobie wynająć. My nie mówimy tutaj nawet o całych mieszkaniach, ale czasami przecież można wynająć pokój i mieć ten własny kąt. I to jest
dostępne. Dlaczego ona przyszła? Na przykład z samotności, bo chciała pobyć z kimś?
Nie. Nie, na pewno nie z samotności i nie chciała być z kimś, bo pani nam jasno wyartykułowała, że oczekuje osobnego pokoju, w którym będzie mieszkała sama.
To nie ta instytucja, no, niestety, nie ta. Prawda? Ale też chyba jednak wydaje się, że taka osoba też potrzebowałaby pomocy.
Potrzebowałaby, ale niekoniecznie w formie schronienia. Ja myślę, że może w formie pracy socjalnej, bo zaproponowaliśmy potem, że pomożemy w poszukaniu takiego lokum. Okazało się, że pani sobie sama poradzi. Więc tutaj jakby to pokazuje, to te sytuacje pokazują, że to poczucie bezdomności, pojęcie bezdomności jest czasami bardzo subiektywne, subiektywnie pojmowane.
Mhm. Pani Anna Stranc, jaki najdziwniejszy przypadek bezdomności pani spotkała?
No, my posługujemy w zakładach karnych do schronisk, zachodzimy nieraz i miałam okazję poznać od wewnątrz troszeczkę klimat, spotkania i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana grupa społeczna. Naprawdę. Do więźniów jest o wiele łatwiej dotrzeć, przynajmniej dopóki odsiadują karę, bo oni mają konkretne marzenia i bardzo by chcieli je zrealizować, nieraz za szybko po tym wyjściu. Natomiast bezdomni, mam wrażenie, że pomimo, że oni nie radzą sobie, można powiedzieć, że oni już po prostu runęli tak społecznie, to oni mają poczucie, że oni wiedzą najlepiej. Tak mam wrażenie, dlatego że często rozmawiam na ulicy, na przykład z bezdomnymi byłymi więźniami, którzy widziałam, jak wyglądali w zakładzie karnym i widziałam, co jakiś czas widzę, jak inaczej ta twarz wygląda, jak jest obrzęgła, jak
gorzej.
Widać, że... Tak, tak. I widzę, jak się na przykład Straż Miejska się stara, czy BORPA, żeby zapewnić jakiś ośrodek, bo na wózku, bo zamarznie. Sama tam wykonywałam telefon na Starym Rynku przy tym człowieku, w różne miejsca. No problem, że na wózku. I ten człowiek tak naprawdę... On to jest jego sposób na życie. Ja próbowałam rozmawiać latem, na przykład gorąco, jadłam loda, ja mówię, słuchajcie, bo był z kolegą, wiecie, a dzisiaj nie mamy za co, byśmy nie stali, no to macie, kupili tego loda i rozmawiamy, wysłuchajcie, wy dwóch, już by was było na coś stać, nie? I w ogóle jakikolwiek sposób, to są telefony, że już węflona założyli, że już tam gdzieś w szpitalu, jakby akceptacja tego trybu życia. Tak.
Mhm. Że jest źle. Wracając do zimy, bo to jest niestety, bo wtedy pamiętamy o bezdomnych najczęściej, prawda? I również dziennikarze, bo wówczas dużo mówimy o tym w kontekście ochrony bezdomnych przed zamarznięciem po prostu, tak? Wówczas Straż Miejska gdzieś bardziej intensywnie szuka tych osób i próbuje je przewieźć do schroniska i również zimą to liczenie bezdomnych miało miejsce, gdzie pracownicy społeczni i strażnicy miejscy odwiedzali te miejsca, o których wiadomo, że bezdomni gdzieś tam śpią, po to, by ich policzyć. I to jest odwieczny problem Straży Miejskiej, z którym my mamy do czynienia. Dzień dobry, jest minus 20 na dworze, pojedzie pan do schroniska? Nie. W ubiegłym roku właśnie nasz kolega redakcyjny Michał Słobodzian pojechał z takim patrolem do takiego miejsca i wówczas tak bardzo naocznie ujawniło się to, o czym, no, czy możemy się bardzo intensywnie zastanawiać. Wprost zadane pytanie, dlaczego pan nie chce jechać do schroniska? Przecież może pan umrzeć tej nocy. Wszyscy wiemy, że możemy z wychłodzenia w kilka godzin odejść z tego świata, prawda? Kiedy jest mróz. I ten pan nie chciał, mając taką świadomość, że może zapłacić za to najwyższą cenę. Dlaczego? Jak państwo myślą? Czy to jest właśnie ten wolny wybór?
Otóż to jest właśnie ten wolny wybór. Bardzo często i teoretycy, i praktycy nie zgadzają się z takim stwierdzeniem, że można być bezdomnym z wyboru. Oczywiście,
a tak się mówi, prawda? Że
tak
wiele
mówi.
Osób to wybiera, taki sposób życia.
A tak się mówi, ale tak jest w rzeczywistości. To znaczy, ja myślę sobie w ten sposób, że na pewno nikt z nas, ani my tutaj siedzący, i myślę, że wiele osób, którzy już bezdomnymi są, tymi bezdomnymi nie chcą być. Natomiast, bo te okoliczności są różne. To jest kwestia choroby, to jest kwestia niepełnosprawności, to jest bardzo ważna kwestia utraty pracy, utraty w konsekwencji środków do życia,
eksmisji.
A w konsekwencji eksmisji. I to są ludzie, którzy no, z różnych powodów nie radzą sobie w tej trudnej sytuacji. Natomiast są też tacy, no, tak jak ich nazywamy z wyboru, którzy nie chcą się wiązać na stałe ani ze stałym miejscem zamieszkania, ani z określonym lokalem, ani z określonym miejscem. I oni wybierają, no może pewnego rodzaju sposób na życie, inny niż ten akceptowany przez wszystkich. Oni wolą podróżować z miejsca na miejsce. Oni wolą być wolnymi ludźmi. I dla nich, dopóki sprzyjają warunki atmosferyczne, to dobrym miejscem do przespania jest ławka w parku. Jest hol dworcowy. Jeśli ktoś oczywiście ich nie wyrzuci.
I trudno zaprzeczyć, że to jest pełna wolność w rozkwicie. Robię absolutnie to, co chcę. Niczego nie muszę, tak? Tylko, no właśnie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z wolnym wyborem i z wolną wolą w sytuacji, kiedy, po pierwsze, do schroniska zabierane są osoby tylko trzeźwe. Tam pić alkoholu nie wolno. Bardzo często bezdomni to są alkoholicy. Alkoholizm jest chorobą, czyli zmienia nasz umysł, niszczy nas, nasz mózg i zaburza przecież naszą wolną wolę i postrzeganie rzeczywistości realne, tak? Czy zatem takiej osobie my jako społeczeństwo, tutaj przedstawiciele instytucji, możemy pozwolić na ten wolny wybór, że ona, mogąc umrzeć za chwilę, mówi nam, nie chcę pomocy waszej?
My przede wszystkim nie możemy odbierać tej osobie prawa do dokonywania tych wyborów.
Mimo, że ona nie jest do końca świadoma zagrożenia, czy jest po prostu autodestrukcyjna. Wiecie państwo, każdy ma prawo popełnić samobójstwo, tak? Ale jeżeli widzimy kogoś, kto to próbuje, my go ratujemy na siłę przecież, tak? Jego życie.
Tak, ratujemy na siłę, ale tutaj już jest trochę inna sytuacja. Natomiast wtedy, kiedy ta osoba nie jest ubezwłasnowolniona, nikt nie ma prawa odebrać jej prawa do decydowania o sobie. My już tutaj wkraczamy w naruszenie jej praw obywatelskich, takich najprostszych ludzkich praw. Nie wolno, bo to doprowadziłoby do tego, że no, jaka jest różnica pomiędzy bezdomnym a człowiekiem, który zamieszkuje w domu? Czy jemu też będziemy narzucali? Tutaj nie wolno jest tego robić. To jest taka sama osoba jak ta, która jest w domu. I nie mamy żadnych przede wszystkim instrumentów do tego, ani żadnych też chyba praw, żeby odbierać tej osobie prawo decydowania o sobie.
Ja bym chciała się włączyć, bo wydaje mi się, że właśnie osoba, która jest już w stanie bezdomności, ona tak, często było to podkreślane wczoraj na tej debacie, jest osobą, która choruje na depresję, która jakby nie ma siły się dźwignąć. I tutaj wydaje mi się, że to nie jest ubezwłasnowolnianie, że takiego człowieka chcemy zabezpieczyć, żeby on nie zamarł i tak dalej, ale no, mamy z osobą, która jest w danej chwili, ma jakiś deficyt taki intelektualny, psychiczny. No,
postrzegania takie siebie i świata, bo
tak,
widzi wszystko
i
w czarnych
kolorach.
Tylko na jakiej podstawie to stwierdzić?
No, są lekarze, są psychologowie.
I tu zaczyna się
tak,
kolejny problem,
nie
prawda?
Tego,
bo
lekarz,
bo
ani psycholog,
idzie tam
tylko
do tego
idzie
domu
do pracownik
opuszczonego,
socjalny,
tak,
psycholog,
a nie psychiatra.
Który nie jest w stanie rozróżnić, czy ktoś jest w depresji, czy nie. Bo tak naprawdę my nie mamy. To są te wyobrażenia, które to nam się wydaje.
Ale właśnie to jest bardzo skomplikowane i bardzo trudne, podobnie jak w przypadku osób, o których pani mówiła, które mają dom, bo jeżeli mamy w rodzinie na przykład kogoś z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, to on jako ostatni będzie wiedział, że cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne, prawda? I bardzo często jest tak, że jakimś podstępem czy rzeczywiście siłą gdzieś do specjalisty się taką osobę prowadzi, nie po to, żeby naruszać jej prawa, tylko po to, żeby uratować jej życie, żeby mogła pozytywnie postrzegać siebie i świat. A tutaj z tego nie korzystamy, prawda? Bo co? Bo nie ma narzędzi? Wystarczyłoby, żeby poszedł psycholog i psychiatra?
Otóż takie narzędzia są co roku, bo jeżeli mówimy o nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, a tym sezonie, w którym rzeczywiście ten problem narasta i którego widać, o którym wszyscy mówimy, bo mówimy i my, fachowcy, i w Ośrodku Pomocy Społecznej, i w Urzędzie Wojewódzkim, i w Urzędzie Miasta, bo my się do tego tematu bezdomności w okresie jesienno-zimowym przygotowujemy specjalnie. I robimy coś takiego jak tak zwaną mapę bezdomności. Co roku jest ona robiona. My szukamy miejsc, właśnie szukamy specjalnie tych miejsc, w których może powiem zbyt daleko, ale ukrywają się nasi bezdomni, bo oni się wręcz ukrywają. Oni się ukrywają właśnie w tych zakamarkach, w jakichś powiedzmy zakątkach, w węzłach ciepłowniczych. I my ich znajdujemy po to, żeby najpierw powiedzieć im, co się może zdarzyć, albo co może się zdarzyć, jeżeli rzeczywiście nadejdą rzeczywiste mrozy. My prowadzimy pewnego rodzaju profilaktykę. To jest ten etap wstępny. Oczywiście później my te miejsca kontrolujemy, Straż Miejska przede wszystkim i pracownik socjalny. My w te miejsce, jeżeli ten bezdomny nie zmienia tego miejsca, my zanosimy mu jedzenie, koce, ciepłe napoje, ale bardzo często jest tak, że oni bardzo szybko się przemieszczają do nowych miejsc. My musimy na nowo jak gdyby ich lokalizować.
No dobrze, i powie pan tej osobie, temu mężczyźnie czy tej kobiecie, nie możesz tu być, bo zamarzniesz jak przyjdą mrozy, i ona czy on powie, co z tego, bo jest w depresji. I co?
I nie możemy go zabrać na siłę.
Pani Anna Stranc, czy ma pani jakiś pomysł, jak można by pomagać skutecznie? Bo o to chodzi. Nawiązywała pani do wczorajszej debaty, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bezdomność, diagnoza i ścieżki wyjścia, gdzie rozmawiano właśnie o tym, skąd to się bierze, do czego jeszcze w tym programie wrócimy. I jak pomagać, tak? Można mówić, dyskutować długo, ale często ta pomoc skuteczna po prostu nie jest, bo być nie może. Czy może, pani zdaniem?
Wydaje mi się, że takie jak na przykład ratuje się osobę, która próbowała popełnić samobójstwo, jakby wkraczając w jej wolę.
Wolność. Mhm.
I tutaj może, rozumiem, że to nie trzeba zakładać kaftanu, ale na pewno tak woła o takie SOS, żeby po prostu były lepsze relacje ludzi, którzy są w normie intelektualnej, którzy sobie radzą, stowarzyszeń, żeby po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, żeby się tak trochę zaprzyjaźniać, bo oni są wykluczeni. Ja bardzo często, jak mijam bezdomnych, to szczerze mówiąc, oczywiście tam niektórych mam znajomych koło siebie, też widzę, jak oni funkcjonują i zawsze się zastanawiam, chłopie, coś ty robił 5 lat temu, rok temu, 10 lat temu, ty pewnie miałeś jakąś funkcję, ale chcę tylko dodać jeszcze inną sprawę. Osobnym takim dróżką bezdomności to jest wyjście po długoletnim wyroku z więzienia. Kiedy wychodzi człowiek, jak był zamykany, był inny świat i wychodzi, jak to jest też inny świat.
A dzisiaj te skoki są gigantyczne, tych zmian,
tak,
prawda, rzeczywistości.
I teraz dla takich więźniów, którzy często piszą w listach, a gdzie on ma pójść i tak dalej, do schroniska, to on by nie chciał. Dlaczego? No bo w więzieniu jakiś jest, wiadomo, regulamin, porządek. Ja na pewno Bogu dziękować, że są schroniska, ale nie ukrywajmy, jak rozmawiam tam z panem kierownikiem, że zimą jest tam 250 osób, ileś tam świetlicy na podłodze. Dobrze,
warunki
że mogą,
trudne,
tak?
A tam mają swoje cele i właściwie o nic nie muszą się martwić i niczego nie robić od siebie w zasadzie, prawda?
No tak, tylko jest to taka wegetacja, więc może też...
Ale to jest taki mechanizm, który trwa i dlatego tak trudno potem i ten strach jest wielki przed wolnością, wyjściem.
Ale ja teraz mówię o tych 200 tam ponad 50 osobach, schronisko na podłodze.
Tak.
Natomiast taki człowiek, który wychodzi, chciałby jakby włączyć się normalnie do społeczeństwa. I tu nasze miasto naprawdę powinno otworzyć swój umysł i serce i pomóc tym organizacjom pozarządowym uruchomić taki hostel dla byłego więźnia. Dlaczego Poznań może mieć taki hostel, gdzie jest i też możliwość kilkutygodniowego pobytu i kurs do zrobienia i takie po prostu ukierunkowanie. Taki człowiek, jak takie piskle, co wyjdzie z takiego jaja, musi się po prostu stanąć na nogi. Inaczej po prostu zależy, gdzie trafi.
Ogarnąć się, jak to się dzisiaj mówi, prawda?
Ogarnąć
w tej rzeczywistości,
się, tak,
jak to wygląda, co gdzieś
i pomoc,
się kupuje,
tak,
załatwia i tam z jakimś wsparciem takie wysłanie powoli w świat. Pod tym względem świetną robotę robi pan Waldemar Dąbrowski z Torunia, który w ośrodku Mateusz właśnie znalazł takie miejsce dla osób, które wyszły z więzienia dla mężczyzn, teraz w Grudziądzu dla kobiet. A po więzienia, z więzienia właśnie wrócił nasz kolejny gość, ale nie dlatego, że uciekł, tylko był tam gościem dla osadzonych. Pan Paweł Cwynar, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan również gościł na wczorajszej konferencji, a ma pan teraz bardzo zajęty tydzień, ponieważ codziennie pojawia się pan w jednym, dwóch aresztach lub zakładach karnych w naszym województwie, opowiadając o tym, między innymi, jak sam pan był bezdomnym. Jak to było w pana przypadku? Dlaczego pan bezdomnym się stał?
Bezdomnym się stałem niejako z wyboru. Sam byłem więźniem przez około 15 lat swojego życia. Także dużą część życia spędziłem w zakładach karnych. Po wyjściu z ostatniego wyroku w 2010 roku, gdzie wcześniej, nie będę tutaj o tym wszystkim opowiadał, ponieważ zbyt tego jest dużo, gdzie wcześniej nawróciłem się, czyli pozostawiłem życie czynnego gangstera, w którym trwałem przez około 20 lat. Po nawróceniu się wszystko, co zarobiłem nielegalnie, oddałem ubogim i zacząłem po prostu w tym, czym stałem, nowe życie.
Ale zacznijmy od takiego konkretu, bo właśnie zamyka się brama więzienia, tak?
Tak.
Tam był ten rytm dnia, jedzenie, ciepło, spanie. I gdzie pan kieruje swoje pierwsze kroki?
Po wyjściu z zakładu karnego nie wiedziałem, gdzie mam się udać.
Bo nie miał pan mieszkania, nie miał pan rodziny, nie miał pan gdzie, do kogo pójść, tak?
Nie wiedziałem, jak mam się odnaleźć. Rodzinę miałem, ale wszyscy tak jakby chcą pomóc, ale człowiek jest dorosły, musi stawiać właśnie już samodzielne swoje kroki. Zacząłem nieśmiało publikować w internecie, zapoznałem się z internetem, jakieś treści, z upodobania jestem filozofem, kocham czytać, zacząłem publikować treści. Osoby, które to czytały, zachęcały mnie do większej formy, więcej. Napisałem książkę, jednak później zderzyłem się z problemem, że muszę zapłacić za jej wydanie.
Czyli wspomnienia ze swojego życia to były, tak?
Nie. Mogłem pójść na łatwiznę i napisać wspomnienia ze swojego życia, jednak podjąłem większy trud napisania powieści pośrednio, w której uczestniczyłem. Jest to powieść o miłości pod tytułem Wysłuchaj mnie, proszę. Jest to powieść oparta na faktach. No i tutaj się zderzyłem problemem takim, żeby ją wydać, musiałem zapłacić pieniądze, ponieważ nie znałem rynku wydawniczego i tak dalej, także tu był nam duży problem. Musiałem na to zarobić. Znajomy, przyjaciel, ksiądz dał mi pracę na budowie, zarobiłem na bilet, pojechałem do Londynu, gdzie po 2 tygodniach bez znajomości języka, bez jakichkolwiek znajomości koligacji wylądowałem na ulicy, gdzie przebywałem przez okres około 3 miesięcy, mieszkałem w samochodzie, jadłem ze śmietników, kąpałem się w kałuże.
Ale, czyli tak, nie załatwił pan sobie tam mieszkania żadnego, a nawet jeśli by pan załatwił, to pan by nie miał jak zapłacić za nie, bo nie mógł pan znaleźć pracy, tak, nie znając języka.
W Anglii? Mhm. Cała moja znajomość języka angielskiego polegała na, była wzięta tak jakby to z filmów i gier wideo, I Love You i Game Over, na tym się kończyło.
I nie starczyło, żeby znaleźć jakieś zatrudnienie. I nagle pan zostaje z taką świadomością, że nadchodzi noc i śpię w samochodzie, tak? To była jesień, zima, nie wiem, lato?
Szukałem jakiegoś miejsca, znalazłem samochód, miałem konflikt, ponieważ urzędowały...
Jakiś opuszczony samochód, tak?
Tak. Żyły sobie w nim gryzonie, które mnie tam dokładnie obskakiwały. Mieliśmy konflikt, ponieważ akurat się brzydzę szczurów, a one w Londynie mają swoje miejsce, tak jakby przede mną już, także tutaj byliśmy skonfliktowani, no i
a co pan jadł? Skąd pan miał to jedzenie?
Ze śmietników.
Mhm. I tak udało się przetrwać te 3 miesiące, tak? A co się stało, że ten straszny czas się skończył?
To są bardzo długie opowieści.
Dawali ludzie panu pieniądze? Czy pan żebrał o pieniądze?
Postaram się bardzo skrócić, to są długie opowieści. Spotkałem jakiegoś Polaka, który zaprowadził mnie do jakiegoś murzyna. Murzyn się pyta, co potrafisz. Ja mówię, mam prawo jazdy. Murzyn miał jakąś firmę większych takich ciężarowych samochodów. Mówi, to zawieź mnie od punktu A do punktu B. Wsiedliśmy, zawiozłem tego murzyna i pierwszy raz w życiu wtedy widziałem bladego murzyna ze strachu, ponieważ ten drugostronny ruch, także bardzo słabo mi ta jazda wyszła. No i on mnie tak degradował u siebie w tej firmie. On handlował złomem, degradował mnie aż do pozycji takiego po prostu tragarza. I tam u niego za marne grosze przez te kilka miesięcy pracowałem, zarobiłem, odłożyłem 500 funtów. To był cały mój majątek, ale fizycznie podupadałem. Śpiąc w tym samochodzie, jedząc z tych śmietników, nie potrafiłem iść do sklepu coś kupić, nie wiedziałem sklep. Także to było wszystko dla mnie bardzo trudne. Jako człowiek już nawrócony, wyrzuciłem wtedy Bogu, czy to tak ma wyglądać, czy mam spać na tej ulicy, śnieg, deszcz, to wszystko, trud, zimno. Ja wykańczałem się i wtedy znalazłem gazetę, gdzie był adres Kościoła Polskiego. Zapytałem się go, gdzie to jest, on mi pokazał, jakoś tam dotarłem, poszedłem i położyłem te wszystkie pieniądze, które posiadałem, 500 funtów, na tace i powiedziałem w duchu, Panie Boże, martw się teraz o mnie. Ksiądz tego nie przyjął, on odpychał, ja wkładałem, on odpychał, wziął mnie później na plebanie, zapytał się, co się dzieje, mówi, jestem tam śpię, tam mieszkam, przyjechał po mnie po 2 dniach, wyrobił wszystkie dokumenty, po 2 tygodniach miałem pracę na lotnisku Heathrow w Londynie, 10 funtów na godzinę. I
ale miał pan zarobić. Te 500 funtów, to dlaczego nie poszedł pan do sklepu sobie kupić?
Nie potrafiłem, nie wiedziałem, gdzie jest sklep, to skupisko złomu było tak na dużym uboczu. Jakoś
ale jeździł pan do tej pracy przecież, tak?
Mieszkałem tam, na miejscu. Na tym wysypisku.
I tam
mieszkałem.
Pan jakby działał, wszystko i tam pan miałem. Zbierał sobie coś, i stąd były pieniądze, tak?
Tak.
To skąd pan wiedział, gdzie jest ten skup złomu, a nie wiedział pan, gdzie jest sklep?
Tak jak mówiłem wcześniej, spotkałem Polaka takiego narodowości romskiej, cygana, którego jako tako znałem, i on mnie do tego gdzieś tam murzyna zaprowadził. Jak on już tam zaprowadził, to ja po prostu tam jakbym został. Nie potrafiłem stamtąd się wydostać, gdzieś nie znałem drogi. Zresztą tam pracowało od 10 do 15 ludzi wynajętych, ale to byli wszystko Nigeryjczycy. Oni rozmawiali w swoim dialekcie, także nie uczyłem się nawet angielskiego.
Czy pan mieszkając w tym samochodzie ze szczurami, myślał, że tak już zawsze będzie?
Nie. Jestem typem wojownika, także cały czas stawiałem się, żeby gdzieś się wydobyć stamtąd, żeby wyjść. Znajdowałem książki, gazety, uczyłem się, czytałem. i oni widzieli we mnie ten potencjał, jednakże fizycznie nie dawałem za bardzo rady, po prostu z dnia na dzień podupadałem. Mróz, mycie się, picie wody z kałuż na przykład.
Po prostu słabość, wycieńczenie organizmu jakby też może na nas tak zadziałać, tak? Na wczorajszej konferencji pani profesor Małgorzata Basińska mówiła o osobowościowych aspektach bezdomności, bo każdy z nas może być ciekawy oczywiście, czy ja mam w sobie coś takiego, co by mi groziło bardziej niż innym, na przykład wylądowaniem na ulicy pod mostem. I z tego, co mi przekazała, okazuje się, że nie ma, bo tak jak pani mówiła, jest tak dużo różnych czynników i powodów do zostania osobą bezdomną, ale jednak badania naukowe wykazały na jedną wspólną rzecz u wszystkich tych osób, czyli na brak poczucia sensu w życiu, brak jakiegoś systemu wartości i brak właśnie stawianego jakiegoś celu. I dlatego pamiętam, my spotykamy się, znowu wracam do tego zimowego okresu z bezdomnymi, na przykład podczas świąt takich organizowanych gdzieś przez MOPS, Caritas, tak, jakichś takich kolacji, uroczystych śniadań. I tam się zdarzył niedawno taki pan, który mówił, że rok temu miałem jacht, 2 samochody i jeździłem do Tunezji na wakacje co roku, prawda? I nagle co? I nagle jest bezdomnym. Za chwilę postawimy sobie to pytanie, bo odbiorę telefon. Halo, dzień dobry.
14 oraz 15 listopada na terenie Bydgoszczy organizowany jest Dzień Zdrowego Serca.
Chyba dodzwoniła się do nas jakaś automatyczna osoba, ale dziękujemy bardzo za informację, nie na temat, co prawda. Ja zachęcam Państwa, żeby Państwo do nas dzwonili, opowiadając o tym, jak wy traktujecie bezdomnych. Czy próbujecie im pomóc, a może się zawiedliście w jakiś sposób swoją bezradnością, bo próbowaliście, a się nie udało. Czy boicie się Państwo bezdomności? Co taki człowiek, który przecież kiedyś był bardzo pewnie przedsiębiorczy, prawda? I umiał sobie załatwić dobry byt materialny. Co się nagle w nim stało, że takim bezdomnym mógł się stać?
Ja chciałam powiedzieć, że właśnie to, co pani redaktor zasygnalizowała, takie właśnie wypalenie duchowe, takie ubóstwo właśnie. Ja się bardzo cieszę, że tutaj ksiądz, dyrektor Maciej, zastępca dyrektora Caritasu, zaprosił Pawła jutro na kolację z bezdomnymi. Najpierw na mszę świętą o 19:30 i potem co miesiąc jest tak, ma być świadectwo, że jest ta kolacja, nie? I rzeczywiście...
I pokazuje, że można wyjść z bezdomności. To jest najważniejsze.
I z takiej bezdomności. Tak. Z takiej bezdomności. Nawet bym powiedziała, że zdarzają się przypadki, że na ulicy spotykamy jakiegoś bezdomnego i kolega często tutaj, Tadeusz, mówi: dostaniesz złotówkę, ale odmówisz ze mną zdrowaś Maryjo albo Ojcze Nasz. Wie pani co? Ci ludzie się czują tak podniesieni. Ja parę razy byłam świadkiem. Czy w ogóle rozmowa, czy w ogóle generalnie, no, a taka szczera, taka trochę równy z równym.
Że nie? Się nie lituje, tylko coś od niego chce, wymaga, tak, żeby on coś zrobił, tak?
Tak, na przykład nieraz trzeba trochę podrążyć, bo ktoś zbiera i może dać pieniądze, ale człowiek obwieszony przed kapucynami Bydgoszczy receptami, no i co, a skąd, a dlaczego, a na co chorujesz, a gdzie jesteś, a gdzie się zaczęło, no w więzieniu. I cała historia, no w każdym razie rzeczywiście ten zaszczyt duchowy, no tak jak wczoraj mówiłam, Bractwo Więzienne jest duszpasterstwem więziennym też, chociaż mamy też działania społeczne i odczuwamy nawet klimat miejsca, gdzie są częściej spotkania, gdzie jest ta wspólnota taka oparta na wyższych wartościach, gdzie są świadectwa, gdzie jakieś tematy też społeczne, ale gdzie jest też i modlitwa, że ci ludzie po prostu potem naprawdę dobrze lądują. I z tych ludzi, którzy dobrze po długich wyrokach wylądowali, chociaż też im groziła bezdomność, to są ci, którzy się uczepili Pana Boga mocno i na serio.
Ale to niekoniecznie musi być taka historia jak w przypadku pana Pawła, bo to może być jeden gest, jeden człowiek, jedno jakieś wydarzenie, które potrafi nas wyciągnąć gdzieś w ten cel, którego nie straciliśmy w zasadzie chyba dopiero stając się bezdomnymi, tylko to musiało być w nas wcześniej, tak? 80% bezdomnych to są mężczyźni w wieku od 19 do 40 lat. Bardzo proszę się nie obrażać, panowie, ale pewnie można powiedzieć, że często w przypadku mężczyzn to poczucie sensu w życiu oscyluje wokół materialnej sfery, prawda? Czyli być może dlatego jest im trudniej, kiedy to bogactwo, ten majątek znika, panie Marianie.
Ależ oczywiście, że tak, i to nie dlatego mówię, że jestem mężczyzną, bo ja myślę, że kwestia chęci posiadania czegoś więcej niż tylko życia, które się posiada raz, jest sprawą oczywistą. W momencie, kiedy pewne dobra Niekoniecznie materialne, ale też duchowe, które tracimy, no popadamy w jakiś stan rzeczywiście totalnej apatii, niemożliwości czy możliwości nic robienia. I rzeczywiście w tym momencie, kiedy jeszcze się nawarstwia kwestia, nie wiem, utraty pracy, często utraty zdrowia, może czasem również uzależnienia, no to w tym momencie stoimy w obliczu czegoś strasznego i okrutnego, z którego nie potrafimy wyjść. I daleko nie szukać.
Jak szukać sensu życia, skoro w brzuchu burczy i jesteśmy po prostu słabi i głodni,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście,
i myślimy,
że tak,
tylko o jedzeniu.
I w tym momencie nie da się ukryć, bo wbrew temu, co nieraz się mówi, mężczyzna jest wrażliwym człowiekiem.
W środku, wewnątrz.
Hmm? I kiedy on rzeczywiście popada w sytuację, w której chce, a nie może, albo też nie ma możliwości zaspokoić tych potrzeb, które chciałby, no rzeczywiście jest o wiele słabszą istotą. Stąd myślę, że o wiele więcej jest mężczyzn. Przy czym nie da się określić, tutaj Beata niewątpliwie to potwierdzi, bardzo często powodem tego, że człowiek znajduje się w schronisku dla bezdomnych czy w noclegowni, no jest kwestia pewnych uzależnień. To uzależnienie niestety bardziej towarzyszy mężczyznom jednak niż kobietom. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku jesienno-zimowego, bo chcę też powiedzieć, że w ramach tego przynajmniej ostatniego liczenia naszych bezdomnych w Bydgoszczy, czyli w lutym bieżącego roku, i to w aspekcie tego, co pan Paweł mówił, to proszę zwrócić uwagę, że na 381 policzonych bezdomnych.
W mieście.
W mieście mówimy o mieście Bydgoszczy.
W województwie jest 1100.
Tak, my mówimy o mieście Bydgoszczy. Na 381 policzonych bezdomnych tylko 28 z nich naliczyliśmy w tych miejscach właśnie, do których zaliczamy klatki schodowe, dworce PKP, PKS, altany, śmietniki, piwnice. Proszę zwrócić uwagę, 28 osób.
Czyli zdecydowana większość po prostu jest pod dachem,
jest pod dachem.
U kogoś, jakiejś instytucji.
No jest pod dachem, ponieważ na tych 381 osób 263 osoby przebywały w tym czasie w schroniskach dla bezdomnych. W tym, powiem tutaj, biorąc pod uwagę kwestię tej podziału na płeć, 198 bezdomnych w schronisku dla mężczyzn i 55 kobiet. I teraz wracając do tematu zakładów karnych, z osób naliczonych tej nocy 26 osób przebywało w zakładach karnych. Oczywiście w tym momencie oni mają dach nad głową, jeszcze dodatkowo kraty w oknach.
Ale nie mają gdzie wyjść.
Ale to są nadal osoby bezdomne. A więc w tej proporcji, że tak powiem, tych 381, jak gdyby osób, które są w tym, na tym etapie rzeczywiście braku możliwości skorzystania ze schronienia, które my mamy obowiązek jako gmina im zapewnić, to są te osoby, które, i tu się zgadzam z panią Anią, to są te osoby, nad którymi trzeba po prostu pracować, bo tak jak pani redaktor powiedziała, to są te osoby, do których my docieramy i oni mówią kategoryczne nie. My się nie zjawimy w schronisku, my nie pójdziemy do noclegowni. Nam jest tutaj dobrze, mimo tego, że on
że
może tej nocy...
Dobrze.
Tak, mimo tego, że on śpi pod trzema kołdrami, a czasem te trzy kołdry nie wystarczają i Straż Miejska czy przypadkowi przechodnie znajdują tego człowieka następnego dnia rano zamarzniętego. Wtedy jest pytanie, co zrobiła pomoc społeczna, co zrobiła Straż Miejska? Kto zawinił?
Zrobiła, tylko nikt na świecie, choćby się wszyscy starali i stawali na rzęsach, nie pomoże osobie, która sama tej pomocy nie chce, tak?
No czasami brak jest takich predyspozycji osobowościowych, dlatego że tutaj pan, opowiadając swoją historię, podkreślił, pan jest wojownikiem.
Tak.
Ale nie każdy jest taki. Ja mam osoby w schronisku, które przebywają 27 lat. Od 20. Więc gdzieś to jest na tej zasadzie, że...
Mimo, że się pracuje z nimi,
mimo,
tak?
Mimo, że się z nimi pracuje,
tak?
Ale sama motywacja nie wystarczy. Bo my motywując tą osobę, jeżeli ona nam nawet uwierzy, że ona może żyć inaczej, my w niej rozbudzamy nadzieję. I co dalej?
A się coś
musi
się
być
noga,
jakaś,
a będą porażki, bo zawsze są.
Musi być jakaś oferta przede wszystkim, tak? Bo ta praca do czegoś ma prowadzić, do jakiegoś kolejnego etapu. Tutaj pan doskonale sobie sam poradził, ale
bo
no,
taki
ciężko,
był jego cel, żyć normalnie,
tak,
mieć więcej pieniędzy,
dokładnie,
prawda?
Ale niektórzy, to co z tych badań wynikało psychologicznych, oni rezygnują. Jest takie poczucie, że mi się nie uda na pewno. Tutaj była nawet taka sytuacja, sytuacja, kiedy te mieszkania wspierane my wprowadzaliśmy, na początku był wielki entuzjazm, ale za chwilę było to wycofanie. Mi się na pewno nie uda.
I to jest
musieliśmy
coś, tak,
pracować z tymi osobami, żeby nam ponownie uwierzyły i teraz już w tych mieszkaniach są, ale trzeba by było je przekonać, pomimo, że chciały i pomimo, że była ta oferta.
Uwierzyły w siebie. Czy państwo pomagają bezdomnych? To pytanie do słuchaczy. 345, 50, 90 albo 60 końcówka. Wracając do wczorajszej konferencji na temat bezdomności, na której była mowa także właśnie o badaniach dzieci kobiet bezdomnych, które przebywają gdzieś w placówkach i te dzieci są niestety do takiej postawy niejako wyuczone, że to świat odpowiada za moją sytuację, tak? I to jest ten problem, że to ja czekam na czyjś odzew. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja słucham właśnie państwa audycji. I chciałabym zadać takie krótkie pytanie. A jak odróżnić bezdomnego od alkoholika?
Tylko, że wśród bezdomnych są alkoholicy.
Może jeszcze krótko
bardzo
coś powiem. Bo ja się spotkałam kilka razy z takim przypadkiem, że podchodzą ludzie i proszą. 2 złote, 5 złotych, tak?
Tak.
A ja mówię, a jeśli ja panu coś kupię za to? Nie, on chce pieniądze, więc ja nie wiem, czy on jest bezdomnym, czy jest alkoholikiem. Drugi przypadek...
Czyli nie chciałaby pani mu dawać pieniędzy, gdyby poszedł za to kupić wódkę,
ja
prawda?
Ja bym wolała w formie jakiejś materialnej, tak? Proszę panią, miałam taki przypadek. Przyszła do mnie kobieta do domu, mieszkam w domu jednorodzinnym i prosi o pomoc. Że ona jest bezdomna, że ona zamieszkuje w tej chwili na działkach, ma dwoje dzieci, że uciekła od konkubina, tak dalej i tak dalej. Proszę panią, ja się zlitowałam. Wzięłam tą kobietę do domu, zrobiłam mi ciepłe śniadanie, co mogłam, to dałam i zbierałam jeszcze ciuszki, bo miałam akurat po wnuku. I proszę panią, wychodząc ode mnie, ona mówi tak... to ja to zostawię i przyjdę z wózkiem, później ja to zabiorę, bo to takie dwie dosyć takie spore reklamówki były. Proszę panią, do dzisiaj nie przyszła, ale schodząc na dół, wychodząc z domu, jeszcze do mnie mówi tak, pani jest taka dobra, pani mnie tak ugościła, czy mogłaby pani dać jeszcze 5 złotych na mleko? Więc ja jeszcze te 5 złotych jej dałam. Ale potem po jakimś pół roku ja się dowiaduję, że nie tylko ja, bo to było oszustwo. Ona mnie oszukała. I chodziła tu po osiedlu i tak ludzi...
Ale co, nie mieszkała na działkach, nie miała tam dzieci?
Nie, wcale, absolutnie.
Oczywiście mogą się zdarzać także takie osoby, które oszukują, ale mogą być wśród nich osoby, które są naprawdę bezdomne i proszą o pieniądze. Mówi się dzisiaj, żeby tych pieniędzy nie dawać, bo bardzo często bywa tak, sama pamiętam jakieś oferty znajomego, przyszedł bezdomny prosić o pieniądze, dam panu 20 zł, nie 2 zł, tylko proszę mi te liście zgarnąć w ogrodzie.
Tak.
I nie było pana, prawda?
Tak. Myśmy mieli też taki przypadek tu w domu. Chcieliśmy, żeby nam przekopali działkę. No też niestety nie.
Dziękuję bardzo pani.
Ale jeszcze może taki przypadek powiem. Bo jestem,
czyli pani już teraz jakby nie chce pomagać, bo się pani niestety rozczarowała.
Proszę panią, nie, ja bym chętnie pomagała, bo ja jestem aktywistką, ja jestem w harcerstwie. Ja już mam prawie 70 lat, ale jednak działam. I proszę pani, ja bym chętnie pomogła, ale widząc takie naprawdę wykorzystywanie człowieka, to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo ja jak mogę, co mam, to jednak daję do opieki społecznej.
Dziękuję pani serdecznie za telefon, czyli dawanie tak, ale do pewnego stopnia i pewnej bazy jakby. Pani Beata Zielińska zna od podszewki mieszkania wsparcia, które państwo Fundacja w Bydgoszczy 20 już ich uruchomiła. W każdym mieszka powiedzmy po dwoje niepełnosprawnych, starszych raczej już i chorych, nie mogących funkcjonować samodzielnie osób, czyli dostają tę marchewkę, prawda? Czyli to te podstawy bezpieczeństwa naszego codziennego niedocenia, że mamy ciepłą kołdrę i dach nad głową, ale właśnie dalej może być ten problem, bo trzeba przejść na tę stronę, że to ja sam mam odpowiadać za to swoje życie, tak? I ja sam muszę coś zrobić i dać od siebie, żeby mieć, tak?
Tak. I tutaj muszę mocno podkreślić, że do tych mieszkań myśmy skierowali osoby, z którymi my już jakiś czas pracowaliśmy w schronisku.
Co to znaczy pracowaliśmy? Było psycholog, czyli który motywuje
Nie ma psychologa, jest tylko pracownik socjalny. Tak. Ale między innymi polegało to na motywowaniu i jakby na takiej również obserwacji i wspomaganiu ich własnych wysiłków. Czyli na początek widać było, że te osoby chciałyby coś w swoim życiu zmienić.
I to jest podstawa.
Bo jeżeli
one
tylko my będziemy chcieli, to niestety to się nie uda. Nie udaje się czasami nawet w takich przypadkach, w którym wydaje nam się, że uda. Mhm. Dlatego, że w tych mieszkaniach wspieranych już 3 osoby odpadły.
A dlaczego? Co się stało?
Nawrót choroby alkoholowej. Będę mówiła wprost. Wydawało się, że naprawdę już dosyć długą drogę przeszły, że są świadome tego problemu, że udało go się zażegnać, a jednak wystarczyło zmniejszyć nadzór, tak, który w schronisku jest całodobowy, mhm, a w tych mieszkaniach nie. Mhm. I te 3 osoby nie wytrzymały. Mhm. No zgodnie z regulaminem powróciły do schroniska.
Bo to też
będziemy
jest zasada,
dalej
tak?
z nimi nie... pracowali. Mhm. Tak.
Ale na terapię chodziły, zostały przez Państwa skierowane
to
na
znaczy
terapię.
To znaczy one wcześniej już były po terapii. Mhm. One już wcześniej były po terapii, bo my w projekcie
raczej
mamy...
Nie tylko bezdomni wracają do picia, czy też różnego innego rodzaju uzależnień. Często to są takie mechanizmy, że wolimy złą sytuację, ale taką, którą znamy gdzieś tam z dzieciństwa, zamiast tej dobrej, też, która wymaga wysiłku, mm-hmm, jest nam nieznana. Odbierzemy już chyba ostatni telefon. Halo, dzień dobry.
Panie Boże.
Witam. Czy pan pomaga osobom bezdomnym, czy może pan doświadczył takiej sytuacji?
Nie, ja właśnie się stałem osobą bezdomną i jakby jakich eufemizmów nie używać, to proszę pani, zawsze gdzieś u źródła jest alkohol.
No, nie tak wiem, czy zawsze, ale bardzo często
prawie,
pewnie. Tak.
Prawie, mhm.
Czyli co za tym idzie rozpad rodziny, prawda, i tak dalej, pracy, utrata.
Tak, dokładnie
tak. W pana przypadku
ja
tak było?
Proszę pani, tak, w moim przypadku to było tak, że ja straciłem pracę, a byłem szefem jednej z największych firm w Polsce, lidera w branży, nieważne jaki. Mhm. Nie o to chodzi.
Bo pan pił, po prostu. Dlatego pan stracił tę pracę,
nie,
tak?
Nie, nie, przeciwnie. Wtedy dopiero zacząłem.
Aha. Czy w tej chwili, czy ta sytuacja trwa? Czy pan nadal nie ma domu?
No, tak można w skrócie powiedzieć.
A czy szuka pan pomocy? Kogoś, kto mógłby panu pomóc wyjść i chcieć zmienić swoje życie?
Ale gdzie?
To już odpowiem i to będzie nasze ostatnie zdanie. Moi goście odpowiedzą, gdzie może ten pan pójść, żeby znaleźć tę pomoc. Pani Anna Stranc, dokąd? Do was?
My zapraszamy jak najbardziej. Mamy siedzibę na Placu Kościeleckich. Podaję panu numer telefonu nasz, gdzie możemy się zawsze indywidualnie umówić. 531 577 585.
Do pani Beaty Zielińskiej.
Ulica Fordońska 422, schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Tam pokierujemy, bo trzeba będzie załatwić jeszcze zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu i skierowanie.
I do MOPS-u także, pan Marian.
Powiem może Zielinski. Górnolotnie i prawnie. Obowiązkiem gminy jest pomoc w uzyskaniu przez osoby, które tego potrzebują, schronienia i żywności. Mamy to zadanie obowiązkowe. Wspierają nas w tym różnego rodzaju organizacje pozarządowe, pozasamorządowe, fundacje, stowarzyszenia, tak jak Fundacja Inkubator Społeczny. Każdy człowiek, który znajdzie się w trudnej sytuacji, w której nie jest samodzielnie sam przeciwdziałać tym trudnym sytuacjom, ma możliwość i prawo zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej.
Proszę szukać i trzymamy wszyscy kciuki, żeby mógł pan powiedzieć, że jestem byłym bezdomnym. Dziękuję państwu serdecznie i Pawła Cwynara również pożegnam. Dziękuję. Jeżeli również też chce, pewnie może wesprzeć opowieścią swoją i happy endem. Monika Siwek-Waloszewska, do usłyszenia.